puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy w nowym roku Puls Ziemi. Kilka godzin temu zaczął się nowy rok, a 1 stycznia to data, w której nie tylko zastanawiamy się nad tym, co czeka nas w kolejnych miesiącach, nie tylko próbujemy rozpocząć realizowanie noworocznych postanowień. To także czas, gdy podsumowujemy to, co za nami. I my dziś w Pulsie Ziemi takie podsumowanie minionych 12 miesięcy wykonamy. Zapraszam Państwa na wycieczkę przez Pomorze. Raz jeszcze zajrzymy do tych miejsc, które już odwiedziliśmy. A na początek Sierakowice, które przez długie lata słynęły z tego, że nie ma w nich żadnego sieciowego marketu. W styczniu to się jednak zmieniło. Uruchomiono tam Biedronkę. Oto jak reagowali mieszkańcy Sierakowic.
Trzeba było szybko być, ponieważ na przykład odkurzaczy już nie ma.
Bo prawie wszystko schodzi, nie?
A długo czekałyście?
Od 6:00.
W 7:00 przyjechaliśmy i weszliśmy. No i bardzo dużo ludzi jak na pierwszy raz, nie?
A dlaczego byliście od razu, a nie na przykład po południu?
Z ciekawości.
Z ciekawości, ale tak, co, tak. Przecież w markecie pewnie już byliście.
No, na pewno, nie? Ale u nas jeszcze nie.
Tu ludzie się boją o ten lokalny handel.
Niech nie przesadzają. Każdy chce zrobić dobrze zakupy, taniej zakupy.
Przeszedłem 100 metrów dalej do lokalnego sklepu. Tutaj pusto niestety. Jest różnica?
Nie ma różnicy żadnej.
Czyli o tej godzinie to zawsze jest taki słaby ruch?
Oczywiście, że tak.
No bo tam widziałem dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki osób.
No bo tam ludzie są ciekawi.
Nie boicie się, że to wpłynie jakoś na was?
Nie, nie.
Niezadowolenia z uruchomienia marketu nie ukrywał wójt Sierakowic. Tadeusz Kobiela twierdził, że to poważny problem dla miejscowego handlu.
Czy dla Sierakowic, na pewno dla naszych podmiotów gospodarczych, konkretnie dla naszych sklepów, które tutaj, szczególnie tych rodzinnych, które tutaj funkcjonują od ponad 100 lat. Niejednokrotnie mówiłem, że u nas dominował zawsze handel, ten drobny, rodzinny handelek. Tutaj 148 sklepów tych małych funkcjonowało przez cały wiek, można powiedzieć, no z dniem dzisiejszym. Otwiera swoje podwoje Biedronka i na pewno skutki tego odczujemy i to nie za długo. Widzę już po ruchu innym, który w obrębie tego sklepu się zaczął. Pokazują to przykłady z innych miejscowości, z innych miast, gdzie lokalny handel w momencie, kiedy zakotwiczy się, otwiera swoje podwoje, jakiś market, to lokalny handel, ten mały, drobny, siada. Takim przykładem najbliższym są Kartuzy, również boleją nad tym Lęborg i inne nasze okoliczne miasta, do których często też jeździmy.
Zimą mieliśmy dużo sztormów, a to dobra okazja do tego, aby zająć się poławianiem bursztynu. Uczył mnie tej trudnej sztuki Piotr Sobaczyński, poławiacz bursztynu z Krynicy Morskiej.
Co tu wodzie?
Dobrze, idziemy sobie. Ojej, trzeba uważać, żeby ta fala nas.
Nie przewrócić się, prawda?
No, nie zmyła.
I widzi pan, mamy prąd od tego miejsca, gdzie te mewy żerują i tu są faktycznie ciemniejsze plamy w toni widać. Tam szczególnie, nie, proszę zobaczyć, gdzie jakiś perkos taki żerujący jest. Tam jest ta ciemna plama.
Widzę, rzeczywiście, bo się początkowo zastanawiałem, o czym pan mówi, a teraz dokładnie widać. Dosłownie czarna
i teraz
niemalże plama.
Proszę spojrzeć w wodę. To zaczyna się to zjawisko właśnie wraz ze wzmagającym się wiatrem od południa, skracającym falę, że będzie tych pyłków tu w wodzie coraz więcej. Już są pierwsze kawałki drewna.
Spróbujmy.
Proszę zobaczyć. I bursztynka też widziałem. Już pierwsze bursztynki też się pojawiają. Drobne. I tu proszę.
I trzeba ten kaszorek, ten podbierak trzymać się cały czas w wodzie.
Chwytać te rzeczy, prawda? Bo jak jest duża masa, to są duże kaszory wtedy do wyciągania całej masy. Uwaga, bo tu dziura jest wypłukana przez wodę, żeby się nie przewrócić, nie utopić.
W lutym odwiedziłem wyjątkowe miejsce w Pruszczu Gdańskim. To stary młyn przy ulicy Wojska Polskiego. Ten wyjątkowy obiekt został wpisany na listę zabytków, a jest wyjątkowy, bo zachował nie tylko swój historyczny wygląd, ale również historyczny charakter. Cały czas trwa tam produkcja mąki przy użyciu niemal 100-letnich maszyn, opowiadał mi o tym pan Andrzej Starba.
No to się nazywa mlewnik. On jest dwustronny, czyli z jednej i z drugiej strony są wałki, a tutaj mamy przygotowane takie wałki mielące do wymiany, bo od czasu do czasu one się zużywają i dajemy do ryflowania. i się już zużyją, to wymieniamy je na nowo na oszczone.
Gdzie się
wsypuje? Pomiędzy dwa wałki wpada tak zwane mlewo i tak ośmiokrotnie, tak jak widać, są tutaj cztery mlewniki podwójne, czyli 8 razy do procesu końcowego taki produkt. Od ziarna do gotowego produktu musi przebiec.
W marcu wybrałem się do Małego Bukowca. Jak sama nazwa wskazuje, małej wsi niedaleko Zblewa. Rozmawiałem z sołtysem Bogdanem Sarnowskim, który opowiadał mi o problemie, jaki z bobrami mają miejscowi rolnicy.
Narasta coraz więcej do tego stopnia, że oni co kawałek wchodzą w łąki, wyrywają, niszczą te nam paswiska i łąki i te rowy zalewają, bo oni chcą socieki zrobić swoje. Bo oni tłumaczą, że tak sobie bobry prawdopodobnie, powiedzmy to tak.
Bobry tłumaczą czy urzędnicy, czy ci ich znają?
Tłumaczą, że znają historię bobra, że on się powstał przed nami i on co zalewa od nowa, chce swoje cieki zrobić, a człowiek jest jego inteligentem, ma mu przeszkadzać, nie ma mu przeszkadzać.
Wie pan, troszkę tak jest, że bobry były tam wcześniej niż ludzie.
No jak ludzie, dokładnie pan tu mówi, że bobry byli przed nami, nie? I teraz myśmy im przyszli przeszkadzać, nie?
Ja wiem, że trzeba wypośrodkować, prawda, te racje, no bo nie można też jakby dać się zwariować w tej pogoni za naturą, ale z drugiej strony natura jest niezwykle ważna.
Jest ważna, bo z natury człowiek żyje, nie?
Dokładnie.
Musi współpracować, być symbioza musiała być taka. Tu jest zachwiane po prostu ta równowaga. I tu prawdopodobnie może to i natura sama określi, bo jak przyjdą wilki, to prawdopodobnie mam takie sygnały, że u nich trochę poprzeganiają, nie? Może będzie mniej.
Kwiecień to miesiąc, w którym na dobre rozpoczęła się wiosna. Odwiedziłem więc pasiekę. Aby sprawdzić, co u pszczół i pszczelarzy słychać, wybrałem się do pszczółek. No bo gdzieżby indziej. Tam o swojej pasiece, ale też o pasji i o tym, jak pszczoły przezimowały, opowiedział Jan Freda.
Nie wszystkie roje przezimowały dobrze, ale jest grob pszczół, które w pasiece już ruszyły ostro do pracy. I widać, jak jesteśmy w tej chwili w pasiece i widać, jak pszczoły już ostro noszą wodę, pyłek do ula, czyli następuje już ten gwałtowny rozwój w ulach.
No i gwałtowne zapylanie, co jest
zapylanie,
najważniejsze,
tak,
prawda,
tak,
też z naszej ludzkiej
tak,
strony.
Tak, zapylają i to pięknie, bo już widzę, że od dawna noszą pyłek, z tym, że na początku ten pyłek to były małe ilości, bo ten rozwój był bardzo wolny, a w tym momencie, kiedy już mamy teraz porę około 24 kwietnia, więc ten rozwój w ulach już następuje gwałtownie. Teraz już matki czerwią dość duże ilości, a podejrzewam, że od 800 do 1000 jaj na pewno na dobę już znoszą.
W pulsie ziemi nie brakowało też trudnych tematów, takich jak na przykład straty w oziminach. Przypomnijmy, pomorskie uprawy, mówiąc potocznie, bardzo mocno oberwały w styczniu. Na kilka dni temperatura spadła do około minus 20 stopni, przy tym nie było praktycznie choćby centymetra śniegu, który izolowałby rośliny od mrozu, no i wiele z nich przemarzło. W lutym Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dysponował wstępnymi szacunkami strat, a w kwietniu te informacje były już konkretne i o nich właśnie opowiadał mi ówczesny wicedyrektor ośrodka Krzysztof Pałkowski.
W zależności od regionu naszego województwa mogę powiedzieć w ten sposób, że na Żuławach i Powiślu to około 35% pszenic nadaje się w tej chwili do likwidacji, ale już na przykład w samym powiecie malborskim straty w pszenicach wynoszą 80-90%. Podobnie w innych regionach, patrząc na statystyki, to w regionie słupskim początkowo wykazywało, że straty dotkną powiedzmy średnio 3% areału pszenicy. W tej chwili jest to 30% średnio na terenie subregionu. Regionu Słupskiego.
W maju dowiedziałem się, że bycie sołtysem jest jak show biznes. Tak mówił Krystian Chrzanowski z Tawęcina, który został wybrany najlepszym sołtysem województwa pomorskiego. Wygrał plebiscyt zorganizowany przez Dziennik Bałtycki, chociaż skończył dopiero 22 lata i wsią kierował na tamten czas dopiero od roku. Mi zdradził wtedy receptę na sołecki sukces. Ile ma pan lat?
22. Skończony w marcu.
Młody człowiek.
No, bardzo.
Taki łamiący stereotyp tego, że sołtys to już nobliwy pan na emeryturze.
No i właśnie o to tutaj chodzi, tak? Są takie czasy, że powinniśmy łamać te wszystkie bariery, które były wypracowane przez ileś tam naście lat wcześniej. Powinniśmy pokazać, że my młodzi też potrafimy i też chcemy, tak?
A kto pana wybrał, ci młodzi czy ci starsi?
Jedno i drugie.
A czym ci starsi to tłumaczyli? Bo czym młodzi, to się domyślam.
Tak. Zanim zostałem sołtysem, organizowałem różne imprezy w naszym sołectwie. To imprezy darmowe, Dzień Dziecka, jakieś tam zabawy, czy jakieś mikołajki, tak, czy zabawy karnawałowe. No i to wszystko zapoczątkowało temu, że dostałem taką propozycję od mieszkańców, tak, po ciężkich namysłach i ciężkich prośbach. No zgodziłem się, tak? Bo nie było jakichś tam lepszych kandydatów, no i tak zostało. No
taką kampanię wyborczą, można powiedzieć, nieświadomie pan sobie zrobił.
Tak.
Jak w polityce?
No niestety, no tak, to jest show biznes, można tak powiedzieć.
Show
tak?
biznes?
Oczywiście, tak? To wszystko jest, się wokół czegoś kręci, no i niestety, tak to działa, tak?
Ale pan ma chyba takie podejście, że to sołtysowanie to dopiero pierwszy krok tak. w tym show biznesie.
To dopiero początek tego, co pokażemy, co zrealizujemy i co będziemy chcieli realizować.
Czerwiec to początek zbioru truskawek, przy którym pracowało bardzo wielu Ukraińców. Ja odwiedziłem tych w Chmielnie.
Dla nas tu jest bardzo dobre. Tu je nam starczy pieniądze.
Co roku tutaj przyjeżdżacie?
Tak. No, jak daj Bóg zdrowia, na to ich znów przyjedę, jak pan zaprosi.
Pan nas każdy rok naszych Ukrainów bierze na pracę.
Ile czasu spędzacie w Polsce?
4 miesiące, 3 miesiące. Na skiki. Tak, sezon idę, tak?
I tylko na truskawki, czy też do innych prac?
Nie, no budu ci do innych. My burowku sażali i truskawku sapajem i byłem wybierać truskawku, potem burowku byłem wybierać. Wsio?
Jak wsio, to wsio. A oto jak wyglądał sezon truskawkowy, pytałem też prezesa Stowarzyszenia Kaszubska Truskawka, Zygmunta Jaszczewskiego.
Ceny nie są najgorsze, tylko bardzo dużo truskawki wymarzło i no jej nie ma, po prostu jej nie ma.
Mówił pan o tym, kiedy rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, że kilka razy mniej osób jest potrzebnych do zbierania owoców, co też świadczy o tym, że no jest ich mniej.
No 2/3 mniej ludzi do zbierania jest potrzebne do truskawki.
Czyli można powiedzieć, że nie sprawdziły się te czarne scenariusze mówiące o tym, że zabraknie ludzi do zbierania, bo po prostu tych ludzi aż tak wielu nie potrzeba.
Aż tak mocno nie, no zdecydowanie no, bali się wszyscy, że będzie braki, ale aż tak, aż poważniejsze braki ich nie ma, a teraz już się szkoła zaczyna, to już od jutra nie będą żadne braki.
Młodzież dołączy.
Tak jest.
No, młodzież na Kaszubach pracowita, chce zarabiać pieniądze, nie leży do góry brzuchem.
No niestety tak, tutaj na Kaszubach wszyscy są pracowici, widać zadbane wszystko i młodzież też pracuje i nie ma żadnych... takich wagarowiczów.
W lipcu odwiedziłem Pietrzwałd. Gospodarzy tam pan Henryk Skrzypski. Mieliśmy rozmawiać o jego gospodarstwie, ale dyskusja zeszła na temat zdrowej żywności. Palce lizać.
Prowadzę 57-hektarowe gospodarstwo. Hodowli praktycznie to nie mam, bo zostały mi tylko 2 krowy i 1 cielak w tej chwili.
To już tak bardziej dla mleka, te krowy oczywiście.
No, po prostu, żeby nie pić chemicznego mleka, wie pan. Żeby mieć dla siebie, tam dla cielaków, nie, dla psów, kotów. No. No, powiem szczerze, że moje koty piją lepsze mleko jak ludzie w mieście. I psy.
To ekologiczne mleko nawet dla zwierząt?
No tak, no bo mam dobrą śmietanę. Nie jest to taka śmietana, w sklepie kupisz, to jest praktycznie, no... No nie jest tak smaczna jak oryginał, nie?
Nie, to rzeczywiście nie, a to trzeba się napracować przy tym.
No raczej nie, bo wie pan, jeśli mam tak zwaną unijną chłodnię, to znaczy mam studnię źródlaną, gdzie zatopię kanę i wyciągam i sobie zbieram tą śmietanę. Także
gotowe.
Proste to jest, gotowe.
To z pana widzę taki fan ekologicznej żywności.
No można by tak powiedzieć, tanim kosztem to wszystko. Dlatego, że nie potrzeba prądu, nic, nie? A zimna woda jest tak mocno, że jak rękę włożysz, to minutę tylko wytrzymasz. Musisz wyciągać, taka zimna woda.
Latem poznałem też ciekawą historię pana Jana Bodaka z Nowej Wsi koło Sztumu. Mieszka tam już kilkadziesiąt lat, ale nie od urodzenia. Na świat przyszedł w Bieszczadach. Nam opowiedział między innymi o tym, co pamięta z tamtego młodzieńczego bardzo okresu.
Pamiętam, ale tak szczątkowo. Pamiętam, że się grabiami grabiło tego siano, że się kopało, zbierało za pługiem ziemniaki. Takie prymitywne bardzo pamiętam rzeczy. No pamiętam, jak wilk zabrał owce, mama grabiami wilka odgoniła. ale poszła do strumyczka, omyła tego, a wilk zabrał drugą owcę, także on już jak się zamierzał, to już po prostu nie tego, już nie darował.
I w wieku 4 lat przeprowadził pan się z Bieszczad na Pomorze, w okolice Sztumu.
Tak, w Kwidzyńskim, no ale to blisko tam. Mieszkałem w Nowej Wsi Kwidzyńskiej, a teraz mieszkam w Nowej Wsi Sztumskiej.
I to Nowa Wieś, i to Nowa Wieś.
Nie, tylko że tamta się Kwidzyńska nazywa, a ta tylko Nowa Wieś, ale w Sztumie.
Żartuję oczywiście. No. Ale i tutaj pozostał pan przy roli. Jest pan wierny temu, czym pana wychowano?
Tak, no to mówię, już 9. pokolenie teraz prowadzi.
Sierpień to czas, gdy zajmowaliśmy się między innymi awanturą wokół armatek przeciwgradowych, które zdaniem rolników sprawiają, że na Żuławach i w okolicach pada mało deszczu. Mówił o tym Wiesław Zbroiński, rolnik z Mokrego Dworu.
Problem szczególnie wiosną na nasze wschody wszystkich roślin, nie tylko roślin typowych zboża, rzepaki, ale głównie też warzywa. My jesteśmy w rejonie produkcji dosyć dużych warzyw. Tereny Krępca, Mokrego Dworu, Wiśliny, Przejazdowa, Suchy Dąb. Tutaj wszystkie wioski, we wszystkich wioskach jest uprawiany dosyć sporo warzyw. Rokietnica, Radunica. I mamy problem, już nie dajemy rady i koszta nas zjadają na podlewanie tego wszystkiego. Okazuje się, że wcale to nie jest dziwną jakąś tam zbiegiem okoliczności, że u nas nie pada. No wszędzie wkoło pada, tylko nie u nas. I się wszyscy zaczęli zastanawiać dlaczego, a właśnie prawdopodobnie, nie mówię, dzisiaj nikt z nas nie ma dokładnej pewności, co się dzieje, ale przypuszczamy, że też przyczyną tego jest właśnie rozganianie chmur, bo widzimy, co się dzieje na niebie podczas zbierania się chmur.
A co się dzieje na niebie?
Na niebie się dzieje coś takiego, że chmury wkoło wszędzie czarne są, tylko deszcz nie pada. Te chmury przychodzą, jeśli przychodzą do nas od południa, właśnie od strony tutaj Tczewa Miłobądza, one nie padają, z nich nie pada. Na północy wiadomo, że deszcze północno z wiatrów północno-zachodnich mało kiedy się zdarzają. Większość opadów jest wszystko z południa. I te chmury zostają rozpędzone, nie ma. Wszędzie wkoło widać czarne chmury i tam pada, a na naszym rejonie nie pada.
Właścicielem armatek przeciwgradowych jest Pomorska Grupa Producencka SAD. Rozmawiałem z jej prezesem Zdzisławem Kreftem.
Często internauci sobie robią żarty, a tu chyba niektórzy rolnicy podchwycili i zrobili to na serio. No, są takie donosy, że nawet przez armatki kury się nie niosą, no i inne tego typu rzeczy. Natomiast no, muszę chyba tym rolnikom pogratulować, bo są bardzo skuteczni. Zaczęło się 3 lata temu od gminy Pszczółek i są wyjątkowo skuteczni, bo już dzisiaj się interesuje Prusz, a nawet tam jakieś inne okolice. No, niebawem będzie cała Polska.
Ale to możliwe, pana zdaniem, że przez tę armatkę, obok której stoimy, nie ma w okolicy deszczu?
Znaczy po pierwsze, oni mówią, że susza w kwietniu, w maju jest naszą winą, więc armatka w kwietniu, w maju nie była używana dopiero pod koniec maja 28, a susza już była olbrzymia, więc to już jest pierwszy absurd. Drugie, że armatka powoduje, że nie ma opadów deszczu. Tu na tym diagramie pan widzi, że mamy opady deszczu. Armatka używana 28 maja, opad 2,2 mm. 30 maja 0,8 mm. No taki większy opad, armatka używana 17 czerwca, 31 mm opadów.
We wrześniu zajęliśmy się nietypowym problemem mieszkańców Przywidza. Sen z powiek spędzają im samoloty ze spadochroniarzami. Uruchomiono tam lądowisko, z którego korzysta prywatna firma oferująca weekendowe atrakcje dla fanów mocnych wrażeń. Efekt? Hałas, na który skarżą się mieszkańcy gminy, słynącej do tej pory ze spokoju i szacunku do natury. Mówiła o tym pani Teresa Wojnicz.
Wybudowaliśmy domy na terenie Przywidzkiego Parku Krajobrazowego, gdzie gwarantowano nam ciszę i spokój, dlatego że no, dokumenty, na których żeśmy się opierali, zatwierdzają, że nie wolno nam prowadzić działalności gospodarczej, która jest uciążliwa dla mieszkańców. No ale niestety powstało lądowisko awionetek, gdzie firma proponuje skoki spadochronowe. No i okazało się, że to powoduje taki hałas, że no, w domach ludzie po prostu nie wytrzymują. Są osoby, które pracują na zmiany i po prostu w dzień też nie mogą spać, odpoczywać, tak? Więc jesteśmy tutaj bardzo rozczarowani tym przedsięwzięciem. W tej chwili działalność prowadzi firma w weekend, więc od piątku po południe zaczyna się latanie i trwa to przez całą sobotę i przez całą niedzielę do późnych godzin wieczornych, kiedy już jest całkowicie ciemno. Przez cały tydzień pracujemy, natomiast weekend chcielibyśmy odpocząć, a tutaj się nie da.
W październiku odwiedziliśmy Strzeszewo. To miejscowość położona w okolicach Łeby. Pan Waldemar Szyszka od 10 lat prowadzi tam gospodarstwo ekologiczne i nie ukrywa, że zainteresowanie jego wyrobami rośnie z roku na rok. Rozmawialiśmy, co mogą Państwo usłyszeć w tle podczas dożynek.
Jeżeli chodzi o jabłonie, tutaj było dość dobre plonowanie i wielkość owoców również duża, ponieważ nie było jakiejś suszy poza... Lokalnie może wiosną wystąpiło w okolicy maja, kiedy na przełomie maja i czerwca, kiedy owocowały truskawki, ale dla roślin wieloletnich, jakimi są jabłonie, nie miało to większego znaczenia, także zapowiada się dość duży plon.
Co z pozostałymi owocami?
Podobnie śliwki. Można powiedzieć, że właściwie tutaj to jest wysyp, to jest taka kumulacja, jest ich bardzo dużo i to w całej Polsce.
No te drzewa niektóre to aż fioletowe są, jeśli spojrzy się na nie z boku.
Tak, tak. Wymagały przerzedzania kwiatów. No, niektórzy sadownicy stosują tutaj ciosiarczan, amonu, ale też spotkałem się z takimi opiniami, że ponieważ podczas kwitnienia śliw były dość niskie temperatury i wielu sadowników bało się o zawiązanie i nie stosowało tego przyrzedzania, a jednak to było konieczne.
Tyle z Pana doświadczeń prywatnych, tak to można określić, z Pana sadu, a jak to wygląda w ujęciu globalnym, już z punktu widzenia specjalisty w ośrodku doradztwa rolniczego?
Z takich rozmów ze znajomymi sadownikami, no to się potwierdza to, co u mnie w sadzie, to znaczy, że jest dość dobrze plonują jabłonie, bardzo dobrze śliwy, a słabo grusze. Czereśni było dużo ze względu na wysokie temperatury w czasie kwitnienia i tuż po kwitnieniu. One decydują w największym stopniu właśnie o zawiązaniu.
Podczas odwiedzania różnych gospodarstw i rolników moi rozmówcy bardzo często wspominali Dominika Sowę, nieżyjącego od 2013 roku redaktora Radia Gdańsk, znanego choćby z prowadzenia Pulsu Ziemi. Wielu rolników, między innymi pan Andrzej Konkol z miejscowości Kosy, wciąż doskonale pamięta dawne wizyty Dominika na ich gospodarstwach.
Dominik Sowa przyjechał do mnie, wie pan, i samochód wychodzi, jesteśmy na gospodarstwie i tam, a ja byłem zaskoczony, nie wiem o co chodzi, wie pan.
A wie pan, co bardzo często się z tym spotykam, przygotowując Puls Ziemi, że mówią, a Dominik Sowa kiedyś u mnie był, no legendarna w Radiu Gdańsk.
Ale ja się
postać.
Tak zestresowałem, że nie mogłem aż rozmawiać, nie, bo wyszedł z samochodu i od razu z mikrofonem, nie.
Ale Dominik taki był, otwarty zawsze.
Otwarty, nie.
Otwarty z uśmiechem, z sercem na dłoni do ludzi.
Tak, tak, dokładnie.
Pamięta go pan takiego?
Bardzo miło go wspominam, nie? Bo dwa razy u mnie był akurat już w moim gospodarstwie, nie? Także, ale pierwszy raz to tak z zaskoczenia i to się, człowiek się tak zdenerwował, trochę przestraszył.
Nie? No ja też tutaj pana tak troszkę z zaskoczenia wziąłem.
No.
No nie ma czego się bać.
No nie, ale to nieraz nie wie, co człowiek powiedzieć tam, nie.
W listopadzie dyskutowałem na temat krasnali w ogrodzie. Mowa oczywiście o figurach ogrodowych, o tych sztucznych krasnalach, bo ja przynajmniej tych prawdziwych, które podobno gdzieś tam żyją, nie widziałem. A opowiedział mi o nich producent Michał Mizak. Jak twierdzi, krasnale cieszą się niesłabnącą popularnością.
No, na to wygląda. W ostatnim czasie, tak, telewizja nam zrobiła dobrą reklamę. Moda wraca.
Co to oznacza, że telewizja wam zrobiła dobrą reklamę? Dobrą reklamę krasnali?
Zaczynają się w telewizjach śniadaniowych gdzieś tam w tle pojawiać te wyroby, czy to nasze, czy innych producentów. I firmy, które zajmują się aranżacją ogrodów, również już wracają i zaczynają ten nasz asortyment ujmować w swoich projektach.
Bo wie pan, z czym się krasnale kojarzyły przez lata długie?
No z czym?
Z takim troszkę obciachem ogrodowym.
No, dla jednych obciach, dla innych za granicą była to oznaka szczęścia, tak? I no, jeśli był krasnal, to znaczy, że dom jest pełny, jest wszystko w porządku w takim obejściu.
A na koniec grudzień, a w grudniu, jak to w grudniu, ścinaliśmy choinkę. Pomagałem w tym sołtysowi Straszyna, Jerzemu Feliksiakowi. I runęła choinka.
No runęła, ale...
Ładnie, ale
czterech panów takich słusznego wzrostu jest, to przytrzymali i ona nie runęła. Ładnie, żeśmy ją przetargali tutaj na miejsce.
Położyliśmy ją ładnie na...
Potwierdzam, bardzo ładnie to wyglądało. A to, żeby ona też ładnie wyglądała, kiedy będzie stała, to wy odpowiadacie, czy mieszkańcy?
My chcielibyśmy, żeby mieszkańcy się włączyli właśnie w akcję, przynosili jakieś zbędne jakieś bombeczki, jakieś łańcuszki, żeby ta choinka naprawdę miała taki no, świąteczny wygląd. Będziemy jutro może montować świeczki, chcemy około 500 świeczek białych zamontować. W tamtym roku mieliśmy założone kolorowe, no też ładnie było, ale w tym roku chcemy białe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może będzie jeszcze lepszy efekt niż był w tamtym roku.
Zależy wam na tym, żeby każdy mieszkaniec mógł poczuć taki związek emocjonalny z tą choinką.
Właśnie. Też ogłosiliśmy w internecie, żeby mieszkańcy, którzy mają coś takiego, co mogliby przynieść, to zapraszamy.
I na grudniu właśnie kończymy nasz przegląd tego, co działo się w Pulsie Ziemi w 2016 roku. Z tradycyjną formułą naszego programu wracamy za tydzień, a dziś życzymy Państwu wspólnie ze Stefanem Kotiukiem, który audycję zrealizował, wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Sylwester Pięta, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
Czasem myślę, co by stało się, gdyby bocian co mnie niósł przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na południe.